Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Dzień dobry, Gośka Serafin, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia i przypominam, że możecie do mnie pisać, jeżeli chcecie opowiedzieć swoją historię, jeżeli chcecie się podzielić swoim doświadczeniem kryzysu psychicznego albo swoim doświadczeniem, które spowodowało, że no, zaczęliście terapię albo zmieniliście coś w swoim życiu, to gorąco zachęcam do kontaktu, piszcie do mnie na wszystkich social mediach, na Instagramie, na Facebooku, dziś w Farbowaniu Życia, Ania, która kiedyś do mnie napisała. Dzień dobry.
Cześć.
Ale napisałaś do mnie, ja sobie wróciłam do tej wiadomości, napisała, że dobra, za każdym razem, jak mówi, żeby się zgłaszać, to ja już tak tam serce mi mocniej bije, ale nie. No i cię przyczaiłam ostatnio. Przyłapałam w jakimś takim momencie. Mówię, że Ania, może teraz. O Jezu, no dobra, może teraz, ale trochę się boję. No ale, no dobra, mamy to.
No, ale nadal się boję.
Tak?
Jeszcze trochę tak.
No. A to jest stres o, nie wiem, o tym, że to pójdzie w świat, że to są kamery, czy że opowiedzieć o sobie, o swojej
chyba
historii?
Chyba opowiedzieć o sobie, o swojej historii, ale wiem, że to będzie też takie ogromne katarzis, nie? Takie oczyszczenie.
No, ale pisałaś i też nagrywałyśmy sobie wiadomości, że, tak. No, że to farbowanie pomaga, nie? Że jak słuchasz, oglądasz te historie innych ludzi, to pomaga i wiesz, że nie jesteś sama, nie?
Ogromnie. Jak na początku zaczęły się ze mną dziać te złe rzeczy i totalnie nie wiedziałam, co się dzieje, bo to był taki dziwny stan, gdzie myślałam, że jestem w tym sama i że ja oszalałam, nie? I zaczęłam szukać, wpisywać sobie jakieś tam swoje objawy w internet, no i się okazało, że nie jestem sama. Później weszłam właśnie w Farbowanie Życia i zaczęłam oglądać odcinek po odcinku i mówię, wow, są ludzie, którzy mają tak samo.
Myślałaś, że zwariowałaś, czyli co się działo?
Wszystko, piekło. Mhm. Ogólnie to się zaczęło dosyć tak niewinnie.
A kiedy?
Wiesz co? To już... Jakby ja mam wrażenie, że ten lęk towarzyszy mi od zawsze.
Po tym, jak się o tym myśli, nie?
Tak.
To zastanawiasz się i myślisz sobie, oh, fuck.
Tak. I na przykład ta taka depresyjność. To ja mam też wrażenie, że ja to mam od dziecka gdzieś w sobie, nie? Bo jakby jak ostatnio sobie zaczęłam przypominać, kiedy to się tak w zasadzie zaczęło, to ja mając 5 lat miałam pierwsze myśli samobójcze. I to nawet nie tyle, że same myśli, co już powoli wdrażałam te swoje myśli, że tak powiem, no w życie, nie? Bo jak mi się zdarzało z kimś pokłócić, najczęściej to była mama. I jak się pokłóciłyśmy, to że mieszkam w miejscowości, w której są stawy, to ja mówiłam, że idę się utopić. No i któregoś razu poszłam na ten staw i wchodziłam do niego. No ale no tak wyszło, że stchórzyłam, nie?
A masz takie wspomnienia właśnie z takiego okresu, tam, wiesz, no przedszkolnego niemalże.
Tak. Tak, tylko to jest przykre, że najczęściej są te złe, nie? Mhm. No, jakby też pochodzę z domu, gdzie tata był alkoholikiem i gdzieś, wiadomo, że nie jest tak, że było ciągle źle, no bo nie, bo mój tata też nie pił cały czas, tylko mój tata pił ciągami, nie? Czyli tam na przykład, nie wiem, jak sobie zapił w marcu, to później do listopada był spokój, nie? No, i ja sobie żyłam na takiej sinusoidzie między tymi ciągami jego, nie?
I jak sobie jako ta mała dziewczynka, pamiętasz, jakoś przekonywałaś się do tego, że okej, tak świat wygląda, tak życie wygląda?
Ja myślałam, że tak jest wszędzie, w każdej rodzinie. To jest właśnie takie. A bardzo często też sobie myślałam, inni mają gorzej, nie? I bardzo mi to dawało takie właśnie, że ktoś jest jeszcze, gdzie jest ten ojciec czy matka alkoholik i wiedziałam, że ktoś jeszcze gdzieś tam jest i sobie myślałam, a może on ma gorzej niż ja, nie? Bo przecież mój tata mnie nie bije, jak pije, no jakby ten dom wygląda w miarę normalnie. No tylko, że no, to była jakaś taka recepta moja, nie? Na to, żeby to przetrwać, po prostu przetrwać.
A masz jeszcze jakieś takie inne slajdy z dzieciństwa w późniejszym wieku, że były takie kryzysowe historie, w których myślałaś sobie, chcę zniknąć?
Oczywiście, bo jak miałam 11 lat, to mój tata zmarł. Jakby z wiadomych przyczyn. W piątek zabrało go pogotowie po pociągu, który trwał 2 tygodnie, a w poniedziałek do nas zadzwonili ze szpitala, że nie żyje, nie? No i wtedy się w sumie tak zaczęło. Ja byłam totalnie pogubiona. Pogubiona taka 11-latka, gdzie jednak ten ojciec był dla mnie też ogromnym autorytetem. I jak sobie teraz tak o tym myślę, to ja wtedy chciałam, błagałam go, żeby on mnie też zabrał. Mhm.
Co to znaczy pogubiona?
Ja w sumie to, wiesz co, dopiero po czasie tak się zorientowałam, co to znaczyło pogubiona, bo z jednej strony ten okropny ból, ta żałoba, nie? A z drugiej takie poczucie ulgi. I to tego poczucia ulgi przyznałam się dopiero będąc w terapii, nie?
No tak, bo nie wypada. Mhm. I to powodowało, że czułaś się taka zagubiona, że tak, tak nie wypada.
Tak nie wypada, a ja czuję się fajnie, że wiem, że to już się skończyło, nie?
Ale byłaś sama z tym uczuciem, czy...
Z mamą, najczęściej z mamą.
Czyli dzieliłaś się z nią tym uczuciem? Mhm. Tak. Nie musiałaś udawać przed
nie. Nie, 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 nie. Chociaż to myślę, że jej też w sumie u niej to wcześniej przyszła ta ulga, nie? Bo my jakby tak walczyłyśmy we dwie z nim.
11-latka pogubiona z poczuciem ulgi, idzie dalej w świat i co się dzieje?
No i co? Potem jakoś tak ten okres 2 lat po śmierci ojca, czyli 12-13 lat. Pamiętam, że był strasznie burzliwy. To były w domu non-stop awantury między mną a mamą. Padały bardzo złe słowa z moich ust. Ogólnie niesprawiedliwość życiowa. Czułam, że mnie dotyka, nie? Że nie dość, że miałam przejebane, bo mój ojciec pił, to jeszcze później zostałam sierotą, nie? I jesteśmy same z mamą i jeszcze z moją siostrą starszą o 6 lat. No i co? I później jakoś tak było, że właśnie te awantury, ja uciekłam też z domu mając chyba 13 lat przez okno w drugi dzień świąt. Jako chyba ten taki hej, zauważcie mnie, nie? Ja jestem i cierpię.
Że było spektakularnie drugi dzień świąt.
Tak. Tak, żeby było spektakularnie. Właśnie tego
gdzie uciekłaś?
Wiesz co? Pamiętam, że wzięłam sobie buty, kurtkę, otworzyłam okno, a że mieszkałam na parterze, to nie było jakoś wysoko, wyskoczyłam. I po prostu chodziłam. Mhm. To było wieczorem. Oczywiście pokłóciłyśmy się najpierw z mamą, bo to normalny standard. I chodziłam. I pamiętam, że już później wyrzuty sumienia mnie zżerały, nie? Że oni się wszyscy o mnie na pewno martwią w tym domu. I że ja muszę wracać. I po jakichś 3 godzinach wróciłam, ale wróciłam w ogromnej takiej histerii, płaczu. I pamiętam wtedy, że chyba wymyśliłam sobie tą historię, bo wątpię, że ona jest prawdziwa. Ale pamiętam, że tak właśnie błądząc z tymi ulicami, wydawało mi się, że ja tatę widzę, nie? No ale wydaje mi się, że to chyba było na potrzebę tego, żeby znowu zostać zauważonym, nie? Gdzieś to ciągle taki brak zauważenia.
A w dorosłym życiu, no już w tym nastoletnim idziesz dalej i też szukasz tego, żeby ktoś cię zauważył?
Oczywiście.
Jak?
Oczywiście. Ja byłam taką, w sumie może nawet nie, że małpką, tylko takim...
Błaznem.
Błaznem.
Ach, och, witaj tak. W klubie.
Ja byłam błaznem, wiesz, impreza w ogóle beze mnie to nie istnieje. Ja ogólnie dusza towarzystwa. I wszystkich zawsze rozbawiałam, wszędzie mnie było pełno, ja byłam w samorządzie szkolnym, wszystkie wycieczki organizowałam, no wiesz, apele szkolne i w ogóle no to byłam ja, nie? Gwiazda. Wtedy mogłam się wykazać. I w ogóle bardzo nie często, tylko wcześniej zaczęłam imprezować. No i te imprezy były takie, że właśnie ja się czułam wtedy jak gwiazda, nie?
Ale czułaś się tak, długo się to uczucie utrzymywało, czy ono było pozorne?
Pozorne, oczywiście.
To nie o to chodziło, nie?
No, oczywiście. Nie. Dopiero teraz już wiem, jak tak trochę, że tak powiem, przysiadłam na dupie w domu pod kocykiem, że kurczę, jakoś mi nie brakuje tego, nie? Tego samego wyjścia i nie wiem, i robienie z siebie właśnie tego błazna, nie? Nie brakuje mi totalnie.
No właśnie, powiedziałaś o tym, że ta depresyjność i ten lęk był od zawsze, ale powiedziałaś wcześniej, że no, myślałam, że zwariowałam. Jaki to jest moment w życiu? Ile masz lat?
To było w 2022, czyli w sumie dosyć niedawno, w czerwcu. Miałam wtedy 23-24 lata. No i nagle w drodze do pracy, a że 13 kilometrów samochodem jadę, no jakby koniec świata, nie? Tylko, że dlaczego? Nic się nie dzieje. Jadę tak jak zawsze tą samą drogą, nie jestem spóźniona, nie jestem, no nic, totalnie nic, nie jestem chora, przeziębiona, cokolwiek. A nagłe takie uczucie gorąca.
I to był atak paniki?
Tak, to był pierwszy atak paniki. Mhm. Tylko ja nie wiedziałam wtedy, że to jest atak paniki.
Ja wtedy... Zrobiło się gorąco?
Czy tak, to... gorąco i u mnie od razu jest taki, mam takie po prostu jakieś psychosomatyczne, mhm. że potrzebuję skorzystać z toalety.
Czyli nie? Po prostu bałaś się, że się zesrasz.
Oczywiście. Powiedzmy o tym głośno. Bałam się, że się zesram. Tak,
tak. To jest, ja jestem fanką tego tematu. No. Jak wiem, bo to jest, tak, tak, tak. Bardzo czekałam, aż padnie to słowo.
A ja tak ładnie.
No, w tym odcinku. Ale to jest taka totalnie pierwotna reakcja organizmu, nie?
I na taki stres. Rzecz, nie?
To po pierwsze ludzka rzecz, po drugie totalnie pierwotna reakcja organizmu na jakiś taki gigantyczny stres. Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś ktoś mnie zapytał właśnie o stres, chyba lekarz czy coś, no to mi się kojarzyło z tym, że no nie wiem, no przed egzaminem mam biegunkę i to jest jedyny objaw stresu, nie? Że, a reszta? Czym jest stres? No sraczka i tyle.
Tak, sraczka, a u mnie jeszcze dochodziło do tego, że właśnie jak ojciec pił, to tak rano profilaktycznie szłam sobie do toalety po śniadaniu i na przykład musiałam się zwymiotować, nie? I dopiero do szkoły szłam. Także to gdzieś tak, zawsze ta kupa i te wszystkie takie rzeczy, gdzieś to ze mną było, nie? Że to był taki mój sposób na uwolnienie emocji.
No to co się w tym samochodzie zadziało?
Właśnie, właśnie nie możemy nawet z moją terapeutką do tego dojść. Jeszcze.
Jedziesz i nagle gorąco czujesz, że...
Tak. No i prawie spowodowałam wypadek, bo to wiesz, w takim szoku, w takim strachu. Auto mi zgasło na skrzyżowaniu, chciałam skręcić gdzieś, gdziekolwiek, gdzie jest toaleta. Koniec końców mi się udało, nie? Znalazłam toaletę i nic się złego nie stało, nie? I te wszystkie złe myśli zostały w mojej głowie. No tylko, że ja myślałam, że to mi przejdzie, nie? Tak sobie, może mi się zdarzyło, może coś zjadłam, może ten, no wiesz, szukanie jakichś takich tych, nie? No tylko, że potem jadąc znowu kolejny raz i kolejny raz, potem przed wyjściem z domu do sklepu kolejny raz. No i już wiedziałam, że chyba coś jest nie tak jednak, nie?
I co zaczęłaś myśleć o tym, co jesz i analizować swoją dietę?
Oczywiście.
Czy najpierw żarcie, nie? Tak, żadna głowa.
To nie, no, no skąd, absolutnie.
Wszystko było okej.
Okay. Tak.
W życiu.
Wiesz co, był jeden stresujący moment, bo akurat wtedy byłam kierownikiem drogerii i przenosiliśmy punkt, nie? Z miejsca na miejsce, zmienialiśmy lokalizację. I gdzieś to trochę łączę z tą taką nadmierną odpowiedzialnością, nie? Że ja jestem z tym wszystkim sama i ja muszę to przenieść i to musi wypaść dobrze, nie? I musi wyjść też w czasie, tak żeby wszystko się zgadzało, przecież jak inaczej, nie? Ale czy to było bezpośrednio tym wyzwalaczem, triggerem? Kurczę, nie wiem. Z dziś nie wiem.
A to nie brzmi ci tak znajomo? Ta odpowiedzialność, wszystko musi wypaść dobrze, muszę sobie poradzić?
Tak, muszę sobie poradzić. No, no gdzieś może to łączę, ale wydaje mi się, że w tym jest jakiś głębszy. No i właśnie to jest takie paradoksalnie, że to się nie stało, wiesz, jak zwykle jesienią, zimą, gdzie ten, tylko moje największe takie kryzysy zawsze mi się przydarzają na wiosnę i na lato, nie?
Tak, tak, tak. A ta zima i jesień, powiem ci, że one są jakoś
spoko.
Tak, spoko, bo i tak jest do dupy, wszyscy siedzą w domu, nikt nie łazi, nie jest szczęśliwy. Nie,
no właśnie.
Nie trzeba robić fajnych rzeczy.
Tak,
a wiosna i lato, no to wszyscy wyłażą, robią fajne rzeczy i to się dopiero można zdołować.
Tak.
No? Zima jest super ekstra. Można leżeć i nic nie robić.
No. I wszyscy tak mają.
No. No i co? Co tam jadłaś? Zmieniłaś sobie dietę? Chodziłaś po lekarzach? Czy najpierw...
Nie. Ja absolutnie właśnie nie mam też tego, bo ja nienawidzę lekarzy, nie? I nie miałam czegoś takiego, że szukałam jakichś chorób, wiesz, żołądka, jelit, czegokolwiek. Nie. No ale zmieniłam trochę tą dietę. Oczywiście stoperan stały mój towarzysz. No bo to trzeba, bo może akurat coś tam ten. Kawę przestałam pić w ogóle. Kawa była też w długim czasie takim moim wyzwalaczem, nie? No a później zaczęłam się bać. I to już nie było tylko ten motyw, że boję się, że się zesra. Tylko to już zaczęło tak przybierać na mocy, że tak powiem. No i bałam się wyjść do sklepu, który mam naprzeciwko domu, nie?
Co to znaczy się bać?
Dla mnie bać znaczy się nie móc. Taka totalna niemoc.
A wiedziałaś, czego się boisz?
Nie. Nie, no po prostu się boję i już. Wszystko się we mnie boi i nie wyjdę, nie? I ja strasznie sobie próbowałam to jakoś tak zagusić. Nie oglądam telewizora w domu, w ogóle telewizji praktycznie nie oglądam, a wtedy rano wstawałam i musiałam puścić sobie telewizję, nie? Żeby coś mi brzęczało, leciało, żebym ja mogła zająć jakąś myśli, cokolwiek. No i co? No i takim chyba momentem, gdzie to wszystko wylało, i to pamiętam jakby było wczoraj, bo to było akurat Boże Ciało, więc wszyscy mieli wolne. I pamiętam, że był zajebisty upał. Kupiliśmy sobie z moim partnerem jacuzzi na podwórko, rozkładaliśmy to jacuzzi i w ogóle zajebiście, nie? Siedzisz, bąbelki. No ale ja już do tego jacuzzi nie weszłam i pojechałam do mamy. Mhm. Bo ta mama gdzieś zawsze miałam tak, że ona ze mnie ten cały ciężar i to zło zbierała, nie? I pojechałam do mamy i pamiętam, weszłam do niej, padłam na podłogę, zaczęłam płakać i powiedziałam: mamo, błagam cię, zabierz to ode mnie. Weź to ode mnie. No i wtedy wiedziałam, że już sama nie dam rady, nie? Nie tym razem.
Ale to ten ból, strach, to napięcie, co to było? Co wszystko, chciałaś oddać? Wszystko?
Wszystko. Już najbardziej jest to napięcie, wiesz? Mhm. I ten strach chyba. Bo u mnie jeszcze jest tak, no ale to chyba myślę, że u wielu osób, że za tym lękiem idzie bardzo ten taka depresyjność właśnie, takie epizody depresyjne, nie? Że już jestem tak zmęczona tym strachem i tym wszystkim i dochodzi niechęć, no i się zaczyna, nie?
A w głowie kołowrotek myśli? Mhm. Udawało ci się to jakoś zatrzymać, czy nie?
Ja miałam wiele sposobów, zanim poszłam do psychologa, a zanim do psychiatry, to już w ogóle. No oczywiście te wszystkie takie, wiesz, zapobiegacze, nie? Jeździłam z papierem w majtkach. Mhm. Musiałam mieć papier toaletowy i majtki na przebranie i spodnie na przebranie w samochodzie. Miałam gumkę recepturkę, ostatnio dopiero się jej pozbyłam, no i jak coś się tam zaczynało dziać, to sobie, wiesz, strzelałam tą gumką recepturką. Szukałam jakiegoś takiego, wiesz, ja nawet jeździłam samochodem koło komina, koło domu i śpiewałam i krzyczałam, że ja jestem normalna i że to minie i że proszę, że już w ogóle mi nic nie jest, nie? No tylko to cały czas było, nie? Także.
No i w jakim momencie poszłaś do psychiatry?
Do psychiatry. Mhm. Do psychologa się zgłosiłam w czerwcu, czyli tak mniej więcej miesiąc sobie z tym żyłam. A do psychiatry trafiłam dopiero w listopadzie. Mhm. Bo ja miałam z tymi lekami, to miałam coś takiego, że to było takie moje koło ratunkowe, nie? Takie zapasowe. Że jak sobie myślałam, że jest źle, no ale jak będzie chujowiej, to możesz wziąć leki,
no
nie?
Tak. Ostatnia deska ratunku, ale jeszcze...
Tak, jeszcze przetrzymam.
Tak, no.
No i poszłam w listopadzie, tylko nie dlatego, że tam był jakiś straszny kryzys, tylko po prostu już mnie to męczyło, nie? Mhm. Już się nie dało tak żyć.
Ale pracowałaś w tym czasie normalnie?
Oczywiście. Nie byłam ani razu tak, żebym, nie wiem. Mhm. No nie zdarzyło mi się. Miałam taki tam w czerwcu taki pięciodniowy przestój, no i oczywiście też było tak, że zdarzało się tak, że mój partner ze mną jeździł do pracy, nie?
Mhm. I było okej wtedy?
Nie. Mhm. Tylko wiedziałam, że jakby mnie złapał ten atak paniki, to że ktoś mnie ogarnie, nie? Bo ja nie wiedziałam totalnie nic wtedy, co się dzieje. A tu wiesz, obsługi klientów i jeszcze bądź zadowolona, uśmiechnięta i szczęśliwa. No i on na przykład, bo to była galeria handlowa, więc pracowało się po 12 godzin. No i on 12 godzin siedział na zapleczu, a ja byłam na sali sprzedaży, nie?
A te kolejne ataki paniki, jak wyglądały? Też gorąco, czy już dochodziły inne?
Gorąco, wiesz co, nigdy nie miałam tak, jak ludzie mu opowiadają, że myślą, że zaraz umrą. Mm. Nie miałam tak. To akurat nie, ale wiesz co, gorąco, kołatanie serca, no i zaraz poty oblewają, nie? I później takie ogromne zmęczenie, nie? Takie, że po prostu byś się walnęła w łóżko i poszła spać na 12 godzin.
Dużo miałaś tych ataków, częste?
Bardzo. Bardzo. Potrafiłam mieć na przykład taki dzień, że miałam wrażenie, że mam cały dzień ten atak paniki. Ten, wiesz, może nie, że taki jakiś mocny, ale że cały czas ten lęk taki wolno płynący, nie? I że on jest. Dopiero odkąd zaczęłam brać leki, chociaż też nie od razu, wiadomo, to ich się pozbyłam. Tylko ja też na początku byłam na mikrodawce, bo to wiesz, nie można sobie od razu wziąć całej tak, żeby ci pomogło, tylko trzeba sobie tak testować, żeby nie za dużo. Ja miałam w ogóle złe podejście do leków. No, ale odkąd jestem na całej dawce, to już nie miałam, więc już około pół roku nie miałam ataku paniki.
Złe podejście?
Wiesz co?
Jako porażka?
Trochę tak, trochę tak, że nie dałam rady sama, ale też musiałam poczekać na zgodę mojej mamy, nie? Dopiero jak moja mama mi powiedziała, że to jest okej, dziecko, nie męcz się, idź do psychiatry, no to ja poszłam do psychiatry, nie? Mimo, że na pierwszej wizycie u psychologa usłyszałam od razu, że chyba leki by nam się przydały, nie? Że nie po to, żebym nie wiadomo tam ile je brała i w ogóle, tylko żeby tak trochę się uspokoić, żeby ta terapia lepiej szła, nie? No ale oczywiście, no nie. Gdzie? Już to też może być jakieś takie przeniesienie, bo mój tata też brał leki, nie? I to może być jakieś złe doświadczenie ze strony mamy, nie? Mhm.
Potrzebowałaś jej zgody.
Tak. Mimo, że jestem dorosła.
No nie? Tak. Poszłaś do psychologa. Mhm. I co mówisz?
Dzień dobry, mam taką nietypową sprawę. Mhm. Jadę samochodem i boję, że się zesra. Mhm. To były moje słowa, nie? Tylko teraz już jak gadamy o tym z moją terapeutką, to już teraz się tak z tego, jakby ja już potrafię się z tego śmiać, ale ona mówi, że jak przyszłam pierwszy raz, to byłam tak przerażona tym w ogóle i...
Bo to wstyd.
Tak.
Dwa, wstyd, że w ogóle coś z głową też masz nie tak, tak, nie? Podwójny wstyd. Nie dość, że sraczka, to jeszcze głowa.
Tak.
Czyli wstyd, żeby iść do psychiatry bardzo często jest, nie? Żeby usłyszeć na przykład, że coś jest z tobą nie tak, a idziesz jeszcze i no, taka sprawa gastryczna, wstyd jak nie wiem.
No. Tak, i tak było. I właśnie teraz już potrafię to o tym mówić głośno i się z tego tak trochę pośmiać, nie? No, ale ten początek był ciężki. Był ciężki. No i ten mój opór co do leków, nie? Mhm. Myślę, że jakbym wzięła od razu, to bym sobie ulżyła i to pół roku bym miała po prostu już szczęśliwszego życia, nie? Nie mówię, że szczęśliwego, bo ja też myślałam, że jak wezmę leki, to będę latać, będę fruwać i w ogóle wszystko będzie już zajebiście.
A co ci dają leki? Tylko taki spokój, stabilność. Że możesz działać, nie? Działać w terapii, no?
Tak, tak. No i to, że nie mam tych ataków paniki, a to było jednak wyniszczające, nie? I to, no i tych lęków, i tych takich, wiesz, głupich myśli. Chociaż nie mówię, że ich nie ma wcale, bo oczywiście, że są. Tylko ja potrafię sobie już, może to też wynika z tego, że już ponad półtora roku jestem w terapii, że już umiem sobie z nimi tam działać, nie? No ale to nie jest też tak, że te leki wygłuszają wszystko, a ja myślałam, że tak będzie, nie? Że to taka ekstaza będzie.
No nie, rozczarowanko.
No rozczarowanko, nie? No ale właśnie ta moja pani psycholog mówi, że gdyby tak było, to by wszyscy brali.
Tak, tak, tak. No, to było super, nie czuć w ogóle. No. Ma to swoje plusy, ale ma też minusy, no bo jesteś taką, w ogóle nic nie czujesz. No, ale nie, no leki pomagają po prostu, nie wiem, zacząć działać, funkcjonować i działać też terapeutycznie. O czym masz te lęki?
O czym?
Mhm. W sensie, o nie wiem, że o Jezu, co będzie jutro, że nie dam rady z czymś, że coś ten...
Te moje lęki są bardziej takie tu i teraz. Mhm. Nie mam czegoś takiego, że wiesz, że zamartwiam się o przyszłość. To raczej nie, ale wiesz co, chyba też mi się wydaje, że miałam duży taki lęk, że będę taka jak ojciec. No. I chyba to był taki, że jak zaczęło mi się tam te wszystkie ataki paniki i w ogóle mówię, nie, no nie, ja nie chcę być taka. I też chyba dlatego tak zaczęłam dosyć szybko działać, nie? Bo wiem, że niektórzy z tym chodzą i żyją po rok, po dwa, przez całe życie niektórzy, bo się boją przyznać. A ja tak, wiesz, ten miesiąc dałam sobie na takie przetrzymanko i ruszyłam.
I jak pracujesz na terapii? Czym się zajmujecie?
Wiesz co, teraz już raczej jesteśmy tak na bieżąco ze sprawami. Bo to tak różnie, wiesz, bo my działamy raczej tak w terapii schematów. No i najpierw było, wiesz, to wywlekanie tego wszystkiego, nie? I łączenie kropek, coś jeszcze go bierze. No to było ciężkie, nie powiem. A teraz raczej jesteśmy właśnie tak na bieżąco z tym, co się dzieje w pracy, z tym, co się dzieje w domu, z tym, co się dzieje właśnie w relacjach międzyludzkich i w ogóle. No, ale tak, ale początki, żeby sobie to wszystko przypomnieć w ogóle, nie? Bo ja tak trochę miałam niektóre rzeczy zamazane i w ogóle też teraz w tą jesień mi tak trochę powychodziło różnych takich rzeczy niekoniecznie, które chciałabym pamiętać. No ale tak raczej sobie pracujemy, wiesz, na bieżąco. Przynoszę dary.
A trudne było poskładanie tego, co się działo w dzieciństwie, czy takie dające jednak ulgę, że wiesz już o co chodzi. W sensie wiesz skąd jesteś błaznem i dlaczego? Dlaczego tak robisz, nie? Dlaczego twoje życie tak wygląda? Dało ci to ulgę?
Tak, ogromną, no. Że to wynika z tego i z tego, nie? No, tak. tak, tak. Gorzej mi było z tym i teraz z tym, może nie, że walczę, tylko staram się zmienić, bo już skończyłam walczyć, ale z tym byciem ratownikiem, nie? No to jest moja najgorsza rola, ratownik, bohater, to jest najgorsza rola. No ale jakoś tak w miarę już staram się tą asertywność i w ogóle już taka jestem trochę inna, nie?
A czego użyłaś, żeby przestać ratować?
Czego użyłam? Mhm,
w sensie jakby, co ci pomogło, nie? Tak, nie
żeby wiem, przestać ratować?
No, ale taka świadomość tego, że dobra, mam taki schemat, nie? Że ten ratownik to jest po prostu hardkorowy schemat.
Ja przerwałam schemat, tak.
Jak się przerywa schemat? Możesz powiedzieć starszej koleżance, co nie umie?
Wiesz co, w końcu powiedziałam nie.
No i co się stało, jak powiedziałaś, nie?
No i nic
no, nie stało. Ja słyszałam, że to jest tak, że się tam nic strasznego nie dzieje, jak się powie.
Nie, nic się nie dzieje. Tylko wszyscy może trochę są obrażeni, trochę na początku zszokowani, ale potem się nic nie dzieje i wszystko wraca do normalności.
A ratowałaś koleżanki, facetów, kogo? Wszystkich
facetów, facetów. No, najczęściej facetów, no bo to tak, no, no wyszło, wiesz, z kolejnego schematu.
No tak.
Nie, koleżanek nie, jakoś nie, ale właśnie tych facetów.
I przyciągałaś i pociągali cię ci tak. Tacy
tak,
nie do uratowania, ale no, może... No
tak,
może...
ale ja swoją miłością to zbawię wszystkich, cały świat, nie? No bo też tak było w dzieciństwie. Wiesz, to jest takie jedno z moich gorszych wspomnień, jak ja dosyć często, wcześniej miałam telefon, nie? Tylko dlatego, że miałam ten telefon, że moi rodzice obydwoje pracowali. No i żeby mieć jakikolwiek kontakt z bazą, to dostawałam te takie stare Nokia. No tylko, że ten telefon potem stał się moją taką, takim przekleństwem, wiesz? Bo pamiętam momenty, że bawiłam się z dziećmi na podwórku i dostawałam telefon od mamy, Ania przychodź do domu, bo ojciec poszedł chlać, nie? Trzeba po niego iść. No i to były takie właśnie momenty, że tam jeszcze można go było w miarę zatrzymać, ale to było tylko takie, wiesz, przedłużenie, nie? Bo ja przychodziłam i po prostu za nim szłam, nie? No i mówiłam, że tatusiu, ja cię tak bardzo kocham, nie rób nam tego, proszę cię. No i przyprowadzałam go do domu, no ale następnego dnia już na przykład, wiesz, od rana gdzieś tam było grane.
A z mamą masz to tak przegadane, przerobione? Mama wie, że jakby była współuzależniona totalnie, tak. Że dziecko nie powinno szukać
tak.
Ojca?
Tak, tak. Teraz już tak. No ale na początku, ale to też poszedł schemat, bo ona robiła tak samo ze swoim ojcem, wiesz?
No, no. Skąd się to bierze? No. Kolejne pokolenie po prostu.
Tak, i ja powieliłam to. No ale wiesz co, właśnie też myślę, że te wszystkie moje lęki i w ogóle biorą się z tego napięcia, nie? I z tego czekania takiego, co się wydarzy. Że jak idziesz ze szkoły, i ja miałam akurat tak, że miałam na parterze i miałam okno od ulicy, to było okno od kuchni. No i tak szłam zawsze i tak sobie patrzyłam, czy samochód już jest taty, nie? I to jest takie... No życie w ciągłym napięciu. I właśnie widzisz, może też mi tego zabrakło w tym momencie mojego kryzysu psychicznego, bo wtedy zaczęło mi się wszystko w życiu układać. Zaczął mi się układać związek, praca. Super zarabiałam, w ogóle wiesz, fajnie ta możliwość zmiany tej lokalizacji i w ogóle. No jakby wszystko było takie mega stabilne, nie było tego...
Napięcia?
Tego, tak. A przecież to jest najważniejsze, nie?
Znaczy to napięcie cię tak trzymało w ryzach.
Tak.
Ono było tak naturalne dla ciebie, że jak tego zabrakło, to coś...
Tak, tak, tak. Tak. No, bo ja jeszcze mam coś takiego, że ja bardzo mocno czuję emocje innych ludzi, albo wydaje mi się, że czuję, bo ja odczytywałam ojca też, nie? No. I jakby ja wiedziałam, że to już, to jego chlanie będzie na przykład jutro albo za dwa dni, bo ja już czułam tak mocne napięcie w domu w ogóle całym i z jego strony, że ja na przykład nie spałam całe noce. I to był taki mój znak ostrzegawczy, że jak ja nie śpię w nocy, to znaczy, że to już, wiesz, będzie jutro, nie?
A w dorosłym życiu zdarzały ci się właśnie takie bezsenne noce?
Tak.
Przed czym to było? W sensie, że też...
Przed tym, wiesz co, przed jakimiś ważnymi wydarzeniami. Na przykład wczoraj nie mogłam zasnąć, nie? I powiedziałam, że przyjeżdżam do ciebie. I zawsze, jak mam gdzieś takie, że wiem, że to napięcie będzie takie skumulowane, to zawsze jest ta bezsenna noc przed tym, nie? Znaczy nie mówię, że ja w ogóle nie śpię, ale mam już problem z zaśnięciem, wybudzam się w nocy. I tak było i przed maturą, i przed jakimś, nie wiem, ważnym dniem w pracy, wiesz, przed takimi ważnymi wydarzeniami życiowymi.
No jak to tam, wiesz, jest jedna noc przed, no to jest okej, naturalne, ale jak to już wpadasz w jakiś taki, wiesz, korkociąg, jak niektórzy, że o, tygodniami, miesiącami źle śpią.
Na szczęście nie.
I ignorują to, że źle śpią, nie? Albo na przykład, że śpią mało, to już jest taki bardzo depresyjny objaw.
Na szczęście nie. Właśnie ja, jak mam problemy, to ja śpię. To ja zasypiam i przesypiam to wszystko, nie? Z jednej strony to jest takie zgubne, ale to jest też cudowne, nie?
No, lepiej się zdrzemnąć, niż się napić.
Tak, no to już w ogóle...
Z tego założenia wychodzę, że gdzieś te emocje muszą mieć ujście. Co ci służy, a co ci nie służy? Masz taką instrukcję obsługi swoją?
Nie służy mi zupełnie alkohol. To już wiem, że alkohol przynosi mi właśnie lęk, niepokój.
Ale co, że się nie upijasz na wesoło, tylko że potem na drugi dzień są lęki?
Znaczy upijam się zawsze na wesoło. Akurat jestem, mam to szczęście, że jestem z tych, które, no, którzy na wesoło, ale właśnie ten drugi dzień jest potworny, nie? Nawet jak nie zrobię tego, nie wiadomo, wiesz, nie zaleję się w trupa, bo raczej mi się nie zdarza. I nie służy mi co? No chyba stres, ale to chyba wszystkim, nie? A służy mi las. Kocham las. Ale to też od dziecka, nie? Teraz jak był sezon grzybowy, to ja byłam częstą bywalczynią lasu. Uwielbiam.
Jakaś taka cisza zapadła, bo pomyślałam sobie o tym lesie i o tym, że siedzisz i opowiadasz o tym i ja słyszę tak, że jest dobrze chyba teraz u ciebie, czy bywa?
Bywa.
Bywa dobrze, tak?
Bywa, ale teraz jest stabilnie, wiesz?
Ale nie, że chujowo, ale stabilnie?
Nie, po prostu stabilnie, no. Już bym chciała, żeby tak zostało.
Jesteś jeszcze na lekach?
Tak, oczywiście.
I masz, a masz lęk, żeby zejść?
Tak. Tak,
no. Co to będzie, jak nie będzie?
No ale ja już mam to, że myślę sobie, że jak będzie źle, no to no wrócę. Tak.
A myślisz sobie, że nie wiem, za długo, jak się bierz leki, to porażka?
Już nie.
Już nie, okej.
Już nie, bo widzę, że jest różnica, nie? No. Że można żyć.
Tak. A że na przykład jak się jest za długo w terapii, to też porażka?
Nie.
Nie,
no to, nie, to jest właśnie terapia, to jest mój powód do dumy. Bo wiesz co, ja miałam w ogóle wcześniej takie podejście do terapii, ale totalnie nieudane w klasie maturalnej. Tylko, że wtedy poszłam z czymś innym, bo znowu z żałobą. Bo będąc w klasie maturalnej, w Wigilię mój chłopak jechał do mnie na kolację wigilijną i niestety, ale zginął w wypadku samochodowym. No i ja dosyć długo nie mogłam się z tego jakoś tak, wiesz, wygrzebać znowu. No i wtedy trafiłam do tej samej psychologu, której jestem teraz, tylko to jeszcze nie był czas, nie? Ja wtedy chciałam po prostu tą żałobę na kogoś zrzucić, żeby ktoś zabrał ode mnie ten smutek, nie? Ale pod tą żałobą jeszcze siedziało dużo, nie? No, ale wróciłam do niej.
Ale zrzuciłaś tą żałobę, czy jednak ją przeszłaś?
Przeszłam.
Przeszłaś, okej.
Przeszłam. No, przeszłam. Całe szczęście wiesz, że do matury tam wybierałaś sobie przedmioty i w ogóle zapisywałaś się wcześniej, bo tak to bym nie podeszła. Ja ledwo co zdałam, jeśli chodzi o frekwencję, trzecią klasę liceum, bo już mniej więcej wtedy, tylko ja nie wiedziałam wtedy, jak to nazwać, nie? Ale wydaje mi się, że już wtedy się dział ten lęk, bo ja nie potrafiłam wysiedzieć w szkole na lekcjach, bo się bałam. Bałam się spojrzeń innych ludzi, bałam się, że jak się uśmiechnę, to ktoś może sobie pomyśleć, że hej, ale zginął ci chłopak, a ty się uśmiechasz, nie? No. I tak się zwalniałam po trzeciej lekcji i po prostu jechałam do domu, nie? Tylko, że w domu też sama nie mogłam wysiedzieć i szłam do mamy do pracy. A jako, że moja mama jest fryzjerką i ma salon fryzjerski obok domu, no to zawsze szłam tam, nie? Musiałam być wtedy wśród swoich.
Ale nie w szkole?
Nie w szkole. No. Nie.
Ale zdarzyło się tak w szkole właśnie, że ktoś coś skomentował? Czy ty profilaktycznie?
Ja profilaktycznie. No, ja profilaktycznie.
Czyli raczej to była taka, no nie wiem, wsparcie albo na przykład nic nie robienie w żałobie
tak,
wokół.
Tak.
Ale ty już się zastanawiałaś, jak się zachować, żeby nikt nie popatrzył krzywo.
Ale całe też szczęście, wiesz, że miałam cudowną panią wychowawczyni, I naprawdę ona ze mną tak była w tym, nie? Bo nawet to jakoś było, jak 2 tygodnie potem była studniówka. No i ona mnie tak namawiała, a przyjdź chociaż na poloneza przyjść. Ja mówię, że no nie, nie dam rady, nie przyjdę. Ale ona właśnie nie miała z tym problemu, żeby mnie zwolnić z lekcji. Wiesz, jakby no, taka życiowa kobitka, nie? To taka jedna z nielicznych, która mi się tam trafiła gdzieś w szkole. Bo jakby w podstawówce po śmierci ojca raczej nie miałam żadnego wsparcia, wiesz, ze szkoły.
Znikam w zasadzie. No właśnie, psychologicznego wsparcia wtedy nie miałaś.
Nie, 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 nie.
A rodzinne, takie społeczne?
Mama i siostra. No i to tyle. Bo przed dzieciakami to raczej się wstydziłam. Jak ktoś się pytał, na co umarł mój tata, to mówiłam, że złą grupę krwi mu przetoczyli. Co poniekąd jest też prawdą, ale no ale tak to ładnie brzmiało, nie? A nie, że się zachlał.
Tylko, że to on, a nie ty.
Tak.
Ale wstydziłaś się za niego, nie?
Już teraz to wiem.
Ale wiesz to, bo jakoś sobie do tego dojrzałaś, tak. Czy gdzieś tam w terapii ci się udało to...
Chyba też w terapii, ale chyba też do tego dojrzałam, że to jest on, a nie ja, nie? I że to nie ja powinnam się za to wstydzić, bo to nie ja to robiłam, nie? No ale no, wiesz jak jest.
No, a udało ci się już ten wstyd tak odciąć od siebie?
Tak, tak. Tak, ale jakby... W tym dorosłym życiu tak, ale gdzieś ta dziewczynka, ta mała Ania gdzieś tam jest i na przykład widok jej ojca, którego zamknęła w domu i poszła się bawić skaczącego przez okno i udawania, że ha, 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 bo tata nie ma klucza, a tata tak naprawdę jest pijany i potrzebuje wyjść po flaszkę, to gdzieś to tam siedzi we mnie czasami, nie? Gdzieś ta mała dziewczynka, która się właśnie tego wstydzi bardzo.
A w dorosłym życiu czego się wstydzi ta mała dziewczynka jeszcze?
Chyba nie, bo skoro tu do ciebie przyszłam, to chyba już nie.
No właśnie, to też ciekawi mnie, czemu tak, bo tak jak napisałaś, że myślisz o tym, żeby przyjść, powiedzieć, ale się stresujesz.
Bo ja chyba nie byłam wtedy jeszcze gotowa, wiesz, to było w marcu.
A co to jest gotowość właśnie?
No właśnie, no. Ja to samo, bo jakby my rozmawiałyśmy ze sobą w środę, a w czwartek ja mam terapię. I ja mówię do tej mojej pani terapeutki, mówię, jestem gotowa już? No mówi, a co to znaczy być gotowym? Mówię, no nie wiem. Chyba nigdy nie jest się gotowym, tak mi się wydaje, na to, żeby powiedzieć, ale może komuś to pomoże, nie? Że mimo tej braku gotowości ja o tym mówię, I może ktoś ma podobny problem i może się jakoś utożsami, tak jak ja się wcześniej utożsamiałam z kimś, nie? I to jest mega potrzebne. W ogóle chwała ci za to, za ten program.
Chwała tobie, że znalazłaś sobie siłę, odwagę i gotowość, żeby o tym opowiedzieć. Szczególnie, że no chichrałyśmy się też w tych wiadomościach głosowych
trochę. Że będziemy
trochę.
Płakać, tak.
Tak, że po pierwsze, że będziemy płakać, po drugie, że sraczka, że wspaniały temat. No, ale to też jest niesamowite, jakiś po prostu szalony tabu, nie? Bo udajemy, że takie rzeczy się nie dzieją, że w ogóle, że choroby się nie dzieją. Też nie bardzo lubimy choroby. Wstydzimy się tych chorób widocznych, ale też tych niewidocznych też się wstydzimy, no bo co?
No.
A tu proszę pakiet, nie? To już tak. Nerwica lękowa to jeszcze związana ze sraczką.
Tak, związana ze sraczką. No więc jeszcze wiesz, ja miałam na przykład, jeszcze ci powiem ciekawą historię, ale ja miałam na mapie pozaznaczane, gdzie mogę się załatwić.
No. Czyli w trasie do pracy były?
Tak, były przystanki ewentualne. No i czasami ja się zatrzymywałam faktycznie. Ale wtedy wysiadałam z tego samochodu, wdech, wydech, wdech, wydech. No i wsiadałam, nie?
A dzisiaj już tak wiesz, że to mocno w głowie siedzi, że głowa jest z dupą połączona, nie? To się nazywa profesjonalnie os jelita mózg. Tak się wydaje.
Tak, wiem i wiesz co jeszcze wiem? Że zaburzenie to nie jestem ja. I jakby ona jest gdzieś obok, a ja to jestem Ania Ściebura, a obok jest to zaburzenie, nie? I my sobie tak żyjemy. Raz lepiej, raz gorzej, jak z teściową.
Co byś powiedziała osobom, które się wstydzą opowiedzieć komukolwiek, że coś, co czują w środku jest niepokojące, że czują że coś się z nimi dzieje, że albo najczęściej, że coś jest z nimi nie tak. Nie?
Że na pewno jest na tym świecie ktoś, kto też tak myśli, nie? Albo że ktoś, kto też ma ten sam problem. I że to nie jest żaden powód do wstydu. Żeby dać sobie też możliwość tej choroby, nie? Że jak na przykład jest bardzo źle jednego dnia, to okej, niech będzie. Ale jest jeszcze następne i może następnego będzie lepiej, nie? Żeby po prostu się... Ja wiem, że to tak paradoksalnie brzmi dla kogoś, bo dla mnie to też by tak brzmiało rok temu. Nie bać się. Mhm. Ale jednak gdzieś tak nie bać się, tylko szukać tej pomocy, nie? No, chyba tak.
Ale boisz się jeszcze? W sensie dajesz sobie prawo do tego, żeby się bać? Mhm. Czy tak się, wiesz...
Daję sobie prawo. Na przykład dzisiaj.
No, a dajesz sobie prawo do takich gorszych dni?
Tak. I wtedy najczęściej leżę i ja właśnie, tak jak ci pisałam, ja bardzo lubię sobie popłakać. No i wtedy sobie leżę, płaczę i na zazwyczaj na drugi dzień już jest tak w miarę okej, nie? I najczęściej niestety płaczę nad tą małą dziewczynką.
Czego ci życzyć?
Spokoju. No. Nawet nie tyle, że zdrowia, co takiego spokoju, bo jak będę spokojna, to mam wrażenie, że i zdrowie będzie.
A czego potrzebujesz, żeby być spokojna?
Kucyka. Mojego pieska. Kochanego obok. I jakiegoś serialu. Albo ja wiem, Harry'ego Pottera.
Tak?
Tak, kocham. Ale to też, ja się utożsamiałam z nim od dziecka, nie?
No to tego ci życzę.
Dziękuję.
Spokoju. Bardzo. Dzięki, że Boże, nie płakałyśmy. Nie płakałyśmy i... Byłam przygotowana.
Ja też, w sumie się wodoodporny tusz.
Ale może to wiesz, taki był moment, tak, że się tak poczaiłyśmy parę dni i że o Jezu, Jezu i dobra. No i padło słowo sraczka parę razy.
Tak, i padło. Super. I kupa.
I kupa, i dupa.
Ekstra. Tak, ekstra.
No. Może już widzę te komentarze pod tym odcinkiem. Trudno.
Ja nie będę czytać.
Ja też. Dzięki.
Dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.